Dzień dobry. Borys Budka, przewodniczący Platformy, jest naszym gościem, choć w studiu w Katowicach. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Powinienem dodać lider opozycji również?
No, przede wszystkim jestem szefem Platformy Obywatelskiej, szefem Klubu Koalicji Obywatelskiej. Ja nie prowadzę żadnych wyścigów w opozycji. Ja jestem od tego, by niedługo ten dodatek opozycja się zmienił i żebyśmy byli tą siłą, która przejmie odpowiedzialność za Polskę, która będzie Polskę zmieniać na lepsze.
Kampania trwa w najlepsze. Wczoraj minister Krzysztof Szczerski w Polskim Radiu powiedział, mocno krytykując sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a także jej zwolenników, tu zacytuję, za kumulację złych emocji, za rozbudzanie negatywnych emocji, zadał takie pytanie, że każdy z głosujących sam powinien sobie takie pytanie zadać, czy chce, by w Polsce przez najbliższych 5 lat panował permanentny atak i konflikt. Co pan na to, panie pośle?
Zgadzam się z panem ministrem Szczerskim. Każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli Polacy chcą zaprzestać tego niepotrzebnego podziału, tych konfliktów, tego ciągłego szczucia jednych na drugich, to powinni wybrać Małgorzatę Kidawę-Błońską, bo całe to zło rozpoczęło się w 2015 roku od zmian w pałacu. To przypomnę, prezydent Andrzej Duda, ułaskawiając osoby nieprawomocnie skazane, potem nie przyjmując przyrzeczeń od legalnie wybranych sędziów, potem podpisując bardzo złe ustawy, doprowadził do tego historycznego podziału w Polsce. I dzisiaj jest właśnie ta wielka szansa, żeby te podziały zasypać. Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która z pewnością poprowadzi Polskę w nowoczesne, otwarte, tolerancyjne, nie dzielące państwo.
Tylko, że minister Szczerski chyba miał na myśli tą grupę protestujących, którzy jeżdżą za prezydentem i wykrzykują takie hasła, które chyba nie powinny w niektórych miejscach przynajmniej padać.
No, myślę, że miał na myśli swoje koleżanki posłanki, które w 2015 roku zakłócały spotkania prezydenta Bronisława Komorowskiego. Myślę, że pamięta te osoby, które w sposób permanentny obrażały prezydenta. Przypomnijmy to, co działo się w 2015 roku. Ja bardzo, bardzo chciałbym, żeby ta kampania wyglądała inaczej. Właśnie tak ją prowadzi Małgorzata Kidawa-Błońska. Spotyka się z Polkami, z Polakami, rozmawia, jest w każdym miejscu, gdzie otrzymuje zaproszenie i taką kampanię prowadzimy. Dzisiaj zapraszam na otwarcie biura w Warszawie, takiego otwartego biura Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Właśnie miejsca, gdzie będzie można rozmawiać z Polakami. My robimy swoje. Nie obrażamy się na to, że ktoś produkuje kolejne fake newsy, tylko pokazujemy czynami, że Polska może być inna.
To może trzeba było się odciąć od tej grupy, która jeździ i krzyczy. Czy panie pośle ruszy...
Myślę, że pan prezydent powinien odciąć się od tych hejterów, którzy chociażby w parlamencie wykonują określone gesty. Ja do tej pory nie słyszałem odcięcia się od tego pana prezydenta, ale myślę, że w toku kampanii ta refleksja przyjdzie i pan prezydent powie, że wstydzi się na przykład za posłankę Lichocką, czy wstydzi się za zdradzieckie mordy Jarosława Kaczyńskiego, bo czas najwyższy, by te podziały w Polsce zasypać.
Ruszył Duda bus, czy ruszy również Kidawa bus?
Kidawa bus jest w trasie od wielu tygodni. Nie jesteśmy wszędzie tam, gdzie Polacy potrzebują rozmowy. Przypomnę, że gdy pan prezydent Andrzej Duda rozpoczynał z wielką pompą kampanię w Warszawie tydzień temu w sobotę, Małgorzata Kidawa-Błońska rozmawiała o zamykanych oddziałach szpitalnych na Podkarpaciu, była w Ustrzykach Dolnych, rozmawiała w Krośnie, spotykała się z Polkami i Polakami. To jest tak, że każdy ma swój pomysł na kampanię. Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która bardzo dobrze radzi sobie w kontaktach z Polkami, Polakami, rozmawia, jeździ. Jestem przekonany, że to jest właśnie ten dobry sposób, by pokazać, że polska polityka może być inna.
Pan mówi, że bardzo dobrze sobie radzi, ale komentatorzy zwracają uwagę, że właściwie nie ma spotkania, gdzie wasza kandydatka nie popełniłaby jakiejś gafy. I to są takie raczej pytania z troską, a nie ze złośliwością. Czy jest w stanie, czy nie?
Szczerze mówiąc, przypominam sobie ostatnie występy prezydenta Andrzeja Dudy, który zapewniał Polaków, jak w epoce słusznie minionej, że problemy przejściowe ze wzrostem cen to wszystko nie ma znaczenia. Mówił o rzekomej drożyźnie, jeśli chodzi o rynek paliw, podczas gdy ceny ropy naftowej spadły o 20% w ostatnim czasie. Czy jeżeli byśmy mieli mówić o wpadkach, no to niestety, ale głowa państwa, prezydent Rzeczpospolitej jest tutaj niekwestionowanym liderem i to jest jeden z powodów, by zmienić w maju osobę, która będzie pierwszą osobą w państwie. Jestem przekonany, że Polacy oczekują właśnie takiej zmiany w Pałacu Prezydenckim.
Wrócę do pytania, czy może w jakiś sposób Małgorzata Kidawa-Błońska jest szkolona, żeby mniej takich tego typu sytuacji było w przyszłości?
Czy my w przeciwieństwie do sztabu Andrzeja Dudy nie zamierzamy nikogo szkolić? My chcemy prezydenta autentycznego, prawdziwego, a nie produkt PR-owski, który wtedy, kiedy każą w Nowogrodzkiej nakrzyczeć na sędziów, będzie to robił. Wtedy, kiedy tu na Śląsku, w Katowicach, niedaleko miejsca, z którego rozmawiam, wręcz nawoływał do tego, by w razie czego górnicy wsparli ten rząd. Znaczy, to jest prezydent, który moim zdaniem nie dorósł do tej roli. Mówię z wielką przykrością, bo prezydent Rzeczpospolitej nie może bez żadnej refleksji podpisywać każdej ustawy. Dziś mówi o tym, że chciałby skończyć z hejtem, a przypominam, że to pan prezydent podpisał ustawę, która wbrew polskiej konstytucji utworzyła organ, jakim jest Rada Mediów Narodowych, i poza Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oddała kontrolę nad mediami publicznymi. Znaczy, to jest jeden z przykładów, kiedy prezydent miał test.
Bądźmy szczerzy, też zablokował kilka ustaw albo zwrócił je do Trybunału.
Nie przypominam sobie żadnej ustawy.
Pierwsze sądowe, dwie przynajmniej zostały zastopowane.
Dziękuję za to pytanie. Prezydent złamał obietnicę. Obiecał, że nie odda wymiaru sprawiedliwości w ręce polityków, w ręce Zbigniewa Ziobry. Jaki mamy w tej chwili system? To pokazały listy poparcia do KRS-u.
Wróćmy do Platformy.
Tam znajdują się ludzie, którzy są zatrudniani w Ministerstwie Sprawiedliwości, delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędziowie, którzy są pracownikami pana Ziobry. I to oni w głównej mierze zdecydowali o tym, kto znalazł się w KRS-ie.
Wróćmy do Platformy, bo to ona jest bohaterką tej dzisiejszej rozmowy. Donald Tusk ma w ten weekend spotkać się z Małgorzatą Kidawą-Błońską i rozmawiać. Co jej powie?
Czy to, panie redaktorze, to za tydzień pan zaprosi pana przewodniczącego Tuska? My jesteśmy w stałych relacjach, kontaktach. Jesteśmy częścią Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk jest przewodniczącym tej partii. Zawsze wspiera Platformę, która jest jego dzieckiem.
No tak, ale będzie takie wyraźne wsparcie dla waszej kandydatki? Będzie taka, no, taka symboliczna wręcz jakiś taki parasol, czy coś w tym rodzaju, gdzie wyraźnie Donald Tusk wspiera Małgorzatę Kidawę-Błońską w tych wyborach?
Donald Tusk, nie startując w tym wyścigu prezydenckim, wyraźnie wskazał, że Polska potrzebuje prezydenta, który będzie łączył Polaków. Prezydenta, który będzie silnym prezydentem z dużą legitymacją. Jestem przekonany, że w odpowiednim czasie również nie udzieli tego wsparcia Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, ale zrobi to osobiście. Ja nie zamierzam go w tym wyręczać. To jest polityk światowego formatu. Osoba, która przez ostatnie 5 lat spotykała się z przywódcami największych państw i wie doskonale, jak ważne dla Polski jest to, byśmy znowu wrócili do tego głównego stolika.
Dlatego też jego poparcie jest tak istotne. I spytam, czy tylko wesprze Małgorzatę Kidawę-Błońską, czy również kogoś innego, bo nie wiem, czy pan słyszał, też PSL jest bardzo zainteresowany wsparciem Donalda Tuska jako szefa Europejskiej Partii Ludowej, a PSL, jak wiemy, do tej partii też należy.
Znaczy, ja bym przeciął wszelkie spekulacje. Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. I nie podejrzewam, by udzielał komukolwiek oprócz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej poparcia. Natomiast ważna jest ta kwestia, że jesteśmy członkiem wielkiej europejskiej rodziny, Europejskiej Partii Ludowej, i wierzę, że Władysław Kosiniak-Kamysz w drugiej turze wesprze Małgorzatę Kidawę-Błońską.
10 kwietnia przed nami. Polskie władze, panie pośle, zabiegają, by takie oficjalne uroczystości odbyły się w Smoleńsku. Czy jeśli by do tego doszło, delegacja Platformy będzie gotowa jechać na takie wspólne państwowe uroczystości?
Wyraźnie to zadeklarowałem. Tak, jesteśmy gotowi wziąć udział w uroczystościach. Żałuję znowu, że zamiast uzgodnić to na szczeblu dyplomatycznym, polskie władze najpierw prowadzą niezbyt fortunny dialog między kancelarią prezydenta i premiera, kto jest ważniejszy w tego typu uroczystościach. Powinniśmy wrócić do tej prawdziwej, dobrej dyplomacji.
Ale jeszcze krótko, pojedziecie razem z delegacją rządową, bo do tej pory chyba była taka sytuacja, że były dwa zupełnie inne obchody i uroczystości.
Przede wszystkim na razie nie ma żadnego zaproszenia ze strony czy prezydenta, czy premiera. Ja wyraźnie powiedziałem jako szef Platformy Obywatelskiej, że jeżeli będzie takie zaproszenie, to przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wezmą udział w oficjalnych uroczystościach i nie będziemy patrzeć na ten konflikt, czy ważniejszy jest premier, czy prezydent. Dla nas bardzo ważne jest, by również wrócić do tej dobrej tradycji, która bardzo łączyła Polaków, a mianowicie wspólnego uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej, bo przez katastrofę smoleńską i później przez to, że na tej katastrofie obóz władzy budował swój kapitał polityczny. Przestaliśmy rozmawiać w Polsce o zbrodni katyńskiej.
To jest niewyobrażalne. To tu stawiamy kropkę, panie przewodniczący. Przenosimy się zaraz do internetu rmf24.pl, interia.pl. Dziękuję słuchaczom Radia Tak. Dziękujemy i do usłyszenia za chwilę.
Dziękujemy. Borys Budka, szef Platformy Obywatelskiej, i Krzysztof Ziemiec rozmawiają dalej w sieci. Polecamy, a fakty wracają o 9:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Dzień dobry raz jeszcze. Przewodniczący Platformy Borys Budka jest naszym gościem, a jesteśmy w internecie. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry raz jeszcze dla naszych internautów.
Panie przewodniczący, rozmawialiśmy o Smoleńsku, rozmawialiśmy o Katyniu wczoraj. Antoni Macierewicz na antenie telewizji Trwam powiedział, że przygotuje raport końcowy w tym roku na tę 10. rocznicę. Czeka pan na taki raport?
Przede wszystkim czekam na to, by rozliczyć tę komisję, tę podkomisję smoleńską, bo ja mam wrażenie, i mówię to z całą odpowiedzialnością, że ona nie służy wyjaśnieniu czegokolwiek, tylko służy temu, by pan Antoni Macierewicz wbrew jakimkolwiek zasadom nadal był wożony limuzynami, by miał ochronę, by był traktowany, jakby był ministrem. Czy ja zawsze, i tutaj jestem zawsze stanowczy, ubolewam nad tym, że katastrofa smoleńska, wielka tragedia, która dotknęła 96 rodzin i nas wszystkich, stała się przyczynkiem do zbudowania kapitału politycznego i kłamstwa smoleńskiego. I mam nadzieję, że ktoś wreszcie pójdzie po rozum do głowy i rozliczy pana Antoniego Macierewicza za te wszystkie lata, kiedy budował tą całą legendę. Jestem ciekawy, co będzie w tym raporcie. Patrząc na to, co działo się do tej pory, jestem bardzo sceptyczny i nie wierzę, by ta podkomisja cokolwiek wyjaśniła. To była tylko przykrywka do tego, by zagospodarować Antoniego Macierewicza, który w mojej ocenie zrobił wielką krzywdę Polkom i Polakom, zrobił wielką krzywdę Jarosławowi Kaczyńskiemu, budując nieprawdziwą legendę oraz swoje teorie dotyczące zamachu w Smoleńsku, bo przypomnę, że cała ta opowieść Antoniego Macierewicza oparta była o założenie, że w Smoleńsku doszło do zamachu. I o tym musimy przypominać naszym słuchaczom.
A jeśli udowodni to podkomisja Antoniego Macierewicza?
Znaczy, ta komisja niczego nie udowodni, bo ona nie ma nawet uprawnień takich śledczych w takim pełnego tego słowa znaczeniu. Ja chciałbym, żeby wreszcie została spełniona obietnica i żeby wrak Tupolewa wrócił do Polski. Ja chciałbym, żeby wreszcie zamknięto ten rozdział, który w moim zdaniem bardzo podzielił Polaków, ale przyczynkiem do tego było właśnie to fałszywe założenie, jakoby w Smoleńsku doszło do zamachu. Ale poczekajmy, bo ja nie wierzę w żaden raport Antoniego Macierewicza. Ja myślę, że dowiemy się pod koniec roku, że potrzeba kolejnych lat, potrzeba kolejnych milionów złotych, które będą na tych pseudoekspertów wydawane. Szkoda, bo mówię, pamięć 96 ofiar wymaga tego, byśmy do tej tragedii podchodzili w sposób, który nie jest absolutnie warunkowany jakimiś aspektami politycznymi.
A gdybyśmy dowiedzieli się w najbliższych dniach, że prokuratura chce postawić Marianowi Banasiowi zarzuty, poważne zarzuty, bo o tym już mówi coraz częściej wiele osób. Wczoraj Onet powiedział, napisał właściwie, że chodzi o wypranie prawie 5 milionów złotych. Gdyby tak się stało, to Platforma zagłosuje za uchyleniem immunitetu Mariana Banasia?
Jeżeli zostanie przedłożony udokumentowany wniosek, to oczywiście będziemy za tym, żeby ta sprawa trafiła do sądu, że uchylimy immunitet panu Banasiowi. Czekamy nadal na słynny plan B pana premiera Morawieckiego, bo wbrew zapowiedziom do tej pory w Sejmie nie znalazł się żaden dokument, żaden projekt ustawy, który pomógłby rozwiązać sprawę Mariana Banasia. Przypomnijmy naszym słuchaczom i internautom, że pan Marian Banaś był zastępcą premiera Morawieckiego, gdy ten był szefem resortu finansów. Był osobą rekomendowaną przez Klub Prawa i Sprawiedliwości na szefa NIK-u. To jest kolega Jarosława Kaczyńskiego, to oni go oklaskiwali, a teraz okazuje się, że mają z nim duży problem. Ten problem musi PiS rozwiązać. Jeżeli będzie wniosek o uchylenie immunitetu, to po zapoznaniu się z materiałami, oczywiście zakładam, że to są te, które, o których media mówią, to nie mamy żadnych wątpliwości, żeby ten immunitet uchylić.
Bo wcześniej tak nie było. Wcześniej Platforma nie była tak otwarta na uchylenie immunitetu.
Nigdy nie było żadnego dokumentu. Więc
dokumentu nie, ale to były rozmowy kuluarowe.
Którą próbuje suflować Prawo i Sprawiedliwość. Raz jeszcze podkreślam, nie ma żadnego dokumentu w Sejmie oraz żadnego oficjalnego stanowiska PiS-u w sprawie pana Mariana Banasia. Przypomnę, że z mównicy sejmowej przed wyborem pana Banasia poseł Kropiwnicki przestrzegał, mówiąc o jego oświadczeniach majątkowych, o toczącym się postępowaniu sprawdzającym te oświadczenia. Wtedy Jarosław Kaczyński i jego obóz polityczny nie brał żadnego z tych argumentów pod uwagę. Wpuszczono osobę, która nigdy nie powinna znaleźć się w NIK-u. Wpuszczono osobę, co do której są bardzo poważne zarzuty formułowane również przez najwyższych polityków PiS-u. I teraz nagle udaje się, że to jest problem opozycji. To jest problem PiS-u i ten problem powinien premier Morawiecki rozwiązać, przedkładając odpowiedni akt prawny, nowelizację ustawy o NIK.
Ale słyszał pan, co wczoraj marszałek Witek powiedziała. Nikt nie będzie chroniony, u nas doktryna Neumanna nie obowiązuje, jeśli ktoś złamał prawo, będzie ukarany.
Bardzo cieszę się, bo czekam do teraz na wyjaśnienie oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego i faktu niewpisania tego, że występował w imieniu podmiotu gospodarczego w sprawie dwóch wież. Czekam na wyjaśnienie oświadczenia majątkowego jednego z ministrów, który kilkanaście razy wpisał nieprawdę. Czekam na wyjaśnienie słynnej stodoły jednego z ministrów, która nie została wpisana do oświadczenia majątkowego.
Nieżyjącego
czy
już dodajmy.
Czy polityków poznaje się po czynach, a nie po słowach? I pani marszałek Witek no może wiele rzeczy zapewniać, ale fakty mówią co innego. Znaczy nawet w sprawie, w której były formułowane bardzo poważne zarzuty przez jednego z biznesmenów, nie przesłuchano nawet Jarosława Kaczyńskiego. Nie wzięto od niego żadnych wyjaśnień. Znaczy jeżeli mamy mieć jak u Orwella, że wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze, no to mamy najlepszy przykład właśnie postępowania CBA czy prokuratury wobec prominentnych działaczy PiS-u. Czyli brak tego postępowania.
I jeszcze jedno pytanie. Czy gdyby pojawiła się nowelizacja ustawy o NIK-u, to Platforma poprze takie zmiany czy nie?
Czekamy na konkretny dokument. Jeżeli taki się pojawi, to jeżeli będzie to usprawniało pracę NIK-u oraz będzie pozwalało wyeliminować tego typu patologiczne sytuacje, to z pewnością będziemy popierać. Przypomnę, minęło już od listopada było kilka posiedzeń Sejmu. Nie było żadnego dokumentu dotyczącego Najwyższej Izby Kontroli. Podczas gdy PiS zdążył przeforsować ekspresową demolkę wymiaru sprawiedliwości, zdążyliśmy w Sejmie zakończyć pracę nad budżetem, natomiast tego planu B czy planu C wobec Mariana Banasia do tej pory nie zobaczyliśmy.
A co w takim dokumencie musiałoby być, żeby Platforma ten projekt wzięła też na swoje sztandary?
Znaczy przede wszystkim musimy zobaczyć, jakie propozycje w zakresie możliwości odwołania szefa Najwyższej Izby Kontroli będzie proponował PiS. To jest kwestia sprawdzenia zgodności z konstytucją. Przecież premier Morawiecki dysponuje armią prawników. Mam tylko nadzieję, że nie zleci tego do Ministerstwa Sprawiedliwości, bo wiemy doskonale, czym kończą się tam prace. Przypomnę o niechlubnej ustawie o IPN-ie, czy też o kolejnych nowelizacjach ustaw sądowych. Więc mam nadzieję, że premier każe to zrobić legislatorom ze swojej kancelarii, a nie z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dużo się dzieje w polskiej polityce, ale też dużo się dzieje za granicą. Mieliśmy szczyt, który miał jakoś tam ramy budżetowe uchwalić, ustawić. Wiemy, że tak się nie stało, ale szczyt budżetowy chyba też pokazał, że upadł pomysł powiązania środków unijnych z praworządnością, o co zabiegała opozycja. Czuje pan porażkę w związku z tym? Bo opozycja miała to na swoich sztandarach od wielu, wielu lat.
Ja przede wszystkim jestem dumny z tego, że Parlament Europejski w tych negocjacjach reprezentuje Jan Olbrycht, poseł ze Śląska, europoseł, który jest ekspertem od spraw budżetowych i to on walczy o jak najlepszy budżet dla naszego kraju. Ubolewam nad tym, że przez te blisko pięć lat, w których doszło do obniżenia pozycji Polski w Unii Europejskiej. Nie jesteśmy takim solidnym partnerem, jak było to kiedyś. Przypomnę, że
premier mówi, jesteśmy w środku silnej grupy. Zyskaliśmy poparcie wielu państw w różnych obszarach tej polityki budżetowej. Także chyba nie jest tak źle, jak pan mówi.
Panie redaktorze, ja się uśmiecham, bo mnie to przypomina ten język propagandy lat 70. i 80. No chyba nikt z naszych słuchaczy nie wierzy w to, że po klęsce 27-1, po klęsce dotyczącej tego, w jaki sposób PiS próbował zablokować działania Komisji Europejskiej, ktoś jeszcze ten rząd traktuje poważnie.
No, ale tych pieniędzy ma być więcej dla Polski w tej perspektywie, także chyba sukces jest.
Że najlepszy budżet dla Polski wynegocjował pan premier Donald Tusk. Wcześniej również świetne budżety dla Polski, a dzisiaj jesteśmy tym niestety, ale tą czarną owcą w Unii Europejskiej. Rozmawia się o tym, jak w Polsce nieprzestrzegane jest prawo unijne.
No ale właśnie tego tematu już nie ma. I nie ma powiązania z budżetem.
Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w ramach działań Komisji Europejskiej. Jest wniosek o zabezpieczenie do Trybunału Sprawiedliwości. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że na tym będą cierpieć Polacy. Przypomnę, że to pan premier Morawiecki nie podpisał konkluzji ze szczytu dotyczących Green Dealu i teraz grozi nam realna utrata środków europejskich. Jesteśmy na Śląsku i tutaj jest wielka potrzeba transformacji energetycznej. Jeżeli blisko 40 tysięcy osób umiera rocznie ze względu na słabą jakość powietrza, jeżeli przed nami wyzwania klimatyczne, a ten rząd udaje, że nie ma tego problemu i próbuje transformację
próbuje odsunąć ten wydatek duży dla polskiej gospodarki również. Pan dobrze o tym wie, jako też właśnie mieszkaniec Śląska, który węglem stoi.
Nie ma pomysłu na transformację energetyczną. Proszę zwrócić uwagę, że Polacy oczekują czystej, tańszej energii, a tymczasem spółki energetyczne są wyceniane przez rynek 7-krotnie niżej, aniżeli ich wartość księgowa. Wartość spółek giełdowych, tych największych 4 energetycznych przez 4 lata rządów PiS-u spadła od 30 do 60%. To jest pokazanie, w jaki sposób przez 4 lata można zniszczyć jeden sektor. I tutaj ja nad tym ubolewam, że nie mamy rządu, który by cokolwiek reformował w Polsce, bo słowo reforma, ono zostało całkowicie zdeprecjonowane. I szkoda, bo jest wielka szansa, by w nowym budżecie Unii Europejskiej uzyskać środki, by na przykład region, który reprezentuje nie tylko ja, ale premier Morawiecki, bo jesteśmy z tego samego okręgu, stał się regionem, który będzie przodował w transformacji energetycznej, w nowoczesnych technologiach, gdzie ludzie nie będą umierali czy ze względu na złe powietrze, czy też nie będą ginęli w wypadkach w kopalniach, bo warunki pracy w kopalniach są coraz gorsze ze względu na to, że coraz trudniej
minuta nam, panie
jest ten
przewodniczący,
węgiel.
Została do końca rozmowy, więc wrócę jeszcze do polityki krajowej i Platformy Obywatelskiej. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, internautom, jakie zadania da pan Grzegorzowi Schetynie. On w tym studiu kilka dni temu powiedział, że na emeryturę polityczną się nie wybiera.
Rada Krajowa na mój wniosek jednogłośnie poparła utworzenie Rady Politycznej. W jej skład weszły osoby, które piastowały najważniejsze funkcje w państwie. Marszałkowie Sejmu, Senatu, wicemarszałkowie, premierzy. To jest
czyli taki składzik, panie pośle, dla byłych członków, dla których tam będzie miejsce, ale mało znaczące. Wierzy pan, że Grzegorz Schetyna się do tego dostosuje?
Grzegorz Schetyna jest aktywnym parlamentarzystą. Został wiceszefem regionu dolnośląskiego w zeszłym tygodniu. Jest aktywny w Komisji Spraw Zagranicznych i wierzę, że jeszcze wspólnie wiele rzeczy razem zrobimy.
A nie obawia się pan tego, że jak zostanie troszkę tak odsunięty na boczny tor, to odejdzie? Odejdzie z Platformy? Bo może założy inną partię konkurencyjną?
Grzegorz Schetyna jest patriotą Platformy, jest polskim patriotą i wie doskonale, że jesteśmy w jednej drużynie i nie obawiam się tego, co więcej wiem, że jeszcze wspólnie wiele rzeczy możemy zrobić.
Borys Budka, przewodniczący Platformy. Dziękuję, panie pośle, za spotkanie.
Dziękuję, panie redaktorze,
poranek.
I dobrego dnia.
Dobrego dnia dla pana i dla słuchaczy. Kłaniam się. Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.